Kto przekazał zaginiony obraz Lukasa Cranacha Starszego Wrocławskiemu Muzeum Narodowemu? Jakie były jego przed- i powojenne losy? I kto był fundatorem dzieła Opłakiwanie Chrystusa? Kulturalnie pytam i zapraszam wraz z Wrocławskim Muzeum Narodowym na podcast. Joanna Mielewczyk. Tym razem to opowieść o obrazie z pracowni Lukasa Cranacha Starszego, którego powojenne losy są niezwykle zawikłane. Dzieło wywiezione, ukryte, w końcu zaginione, zostało w latach 70. wystawione na aukcji przez spadkobierców Siegfrieda Hagberga, szwedzkiego inżyniera. Kupiło je Muzeum Narodowe w Sztokholmie. Nim jednak prześledzimy szczegółowo drogę obrazu od powstania, zadbajmy o terminologię.
My posługujemy się jakby terminem przywracania. Tu nie mówimy o odzyskiwaniu, o powrotach dzieł utraconych. Nie, tu trzeba sobie jasno i precyzyjnie powiedzieć. Intencją naszą jest przywracanie dzieł, które kiedyś były w kolekcji przedwojennej wrocławskiej, do miejsca i kontekstu, w które one pierwotnie funkcjonowały.
O burzliwych losach dzieła Cranacha w tym podcastowym spotkaniu opowie dyrektor Wrocławskiego Muzeum Narodowego Piotr Oszczanowski.
A zatem przywracanie jakby, tak jak tutaj właśnie, sprawiło, że dzisiaj bogaci jesteśmy o to, no, na swój sposób magnetyzujące, intrygujące, nie pozwalające przejść obojętnie opłakiwanie Chrystusa z pracowni Lukasa Cranacha Starszego.
Koło obrazu razem z Michałem Pieczką z Muzealnego Działu Edukacji nie przejdziemy obojętnie.
Losy tego dzieła były rzeczywiście dość burzliwe. Obraz ten trafił tu do kolekcji muzealnej wrocławskiej w 1880 roku. Niezwykłością tego wydarzenia było to, iż jego najstarsza znana historia rozpoczynała się gdzie? Przypomnę, mamy do czynienia z arcydziełem sztuki luterańskiej. To dzieło jest przesiąknięte duchem myśli, idei, konfesji luterańskiej, jest poza dyskusją. Ale gdzie trafiło? W jakich okolicznościach? Kto o tym zadecydował? Najstarszy jakby trop prowadzi do kaplicy książęcej kościoła klasztornego pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, kościoła ojców Cystersów. No, proszę pamiętać, to była ostoja katolicyzmu, to był ten zakon i to miejsce, które wiąże się z całym ogromnym, że tak powiem, wysiłkiem, jakie wykonał Kościół katolicki, myślę tutaj o tak zwanej kontrreformacji, odnowie duchowej. Kto, po co, dlaczego, kiedy? To są pytania, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi. Niemniej rzeczywiście to z Lubiąża trafiło do Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu i tu znajdowało się do czasu wojny, a następnie, no tak jak wiele zabytków najcenniejszych, no zostało wpisane na listę ewakuacyjną. Co to oznacza? Opuściło mury muzeum i zostało przeniesione, wiemy doskonale gdzie, do Kamieńca Ząbkowickiego. I tam przetrwało działania wojenne. Mało tego, ten pierwszy inwentarz, który wykonano już w momencie, kiedy Śląsk stał się fragmentem Polski, potwierdza jego obecność. Na chwilę, dosłownie na moment. Potem wiemy o mającej tam miejsce kradzieży. Utracone zostało blisko 100 dzieł. Zapewne wśród nich właśnie również to niezwykłe opłakiwanie. I potem obraz objawia się jakby na nowo w 1970 roku na aukcji, na której zostaje wystawiony wraz z innymi dobrami, które należały do Siegfrieda Hagberga. To była postać rzeczywiście niezwykła, bohaterska, zasłużona.
Robiąca też interesy z Polską.
Oczywiście,
prawda?
I to już przed wojną, bo co ciekawe, to jest ten typ biznesmena, który wysłany przez firmę Ericsson właśnie do Warszawy, również po wojnie został ponownie jakby wysłany do stolicy Polski, ze względu na to, że znał realia polskie. I to on, w jakich okolicznościach, kiedy, to również jest sferą pewnych domysłów, wszedł w posiadanie tego obrazu. Po jego śmierci jego dobra, majątności powróciły do ojczyzny, no i wtedy właśnie mamy wiedzę, iż w 1970 roku w posiadanie tego obrazu weszło Muzeum Narodowe w Sztokholmie. I dopiero po wielu, wielu latach, jak już doskonale o tym wiemy, dane mu było powrócić tu, do Wrocławia.
Zapraszam, podejdźmy. Obraz jest prezentowany w Galerii Sztuki Europejskiej Muzeum Narodowego we Wrocławiu od 2 lutego.
To tak bardzo na świeżo będziemy go oglądać, a on już budzi kontrowersje. No, kontrowersje. Pytania przede wszystkim o to, jak to się stało, że to rodzina kupców jest w takim centralnym miejscu i to oni, te postacie świeckie, budzą największe zainteresowanie.
Zgadza się, bowiem na obrazie, który ukazuje opłakiwanie Chrystusa, tak naprawdę naszą uwagę, skupienie zwracają przede wszystkim postaci osób w strojach współczesnych malarzowi, więc lata 30., koniec lat 30. XVI wieku, bo wtedy najprawdopodobniej obraz został namalowany z inicjatywy zresztą żony pary fundatorów Anny von Almpeck, którą widzimy w górnej partii po prawej stronie i jej herb w dolnym prawym rogu, gdzie pojawia się ptak, najprawdopodobniej orzeł. Tak chyba nawet i ornitologom to przedstawienie, ten wizerunek ptaka wygląda. A z drugiej strony mamy już ewidentnie rozpoznawalną sowę. Sowa w koronie, w herbie. Została zidentyfikowana jako zwierzę heraldyczne rodziny von Günterode, właśnie Konrad von Günterode, ukazany powyżej, ten mężczyzna z dłuższymi, siwymi włosami. I oprócz postaci, która w dolnej partii obrazu się znajduje, czyli postaci Chrystusa, która wyraźnie kontrastuje tą wręcz trupio-bladą karnacją, jest to martwy Chrystus, ale Chrystus ukazany wręcz werystycznie, wręcz w sposób, który może przerażać, może budzić niezwykle silne emocje, także i dziś. To groza śmierci, cierpienia, która została przedstawiona przez malarza właśnie w jego osobie, w osobie Chrystusa, na wszystkich robi wielkie, wielkie wrażenie, także na najmłodszych naszych gościach.
Chyba nie robi wrażenia na innych postaciach, które się pojawiają, bo im towarzyszą takie trochę zagadkowe uśmiechy, no i to, że nie patrzą w kierunku Chrystusa, tylko patrzą na nas.
I to jest dość frapujące, rzeczywiście, bo nawet osoba Marii, Matki Chrystusa, którą widzimy dosłownie nad ciałem Chrystusa z założonymi rękami, więc w geście żałoby, w geście rozpaczy, opłakiwania, ale patrzy na nas takim smutnym wzrokiem, ale patrzy na nas, na widza, a nie na ciało swojego Syna. Ale możemy domyślać się, możemy to tak odbierać, że patrzy z pewnym wyrzutem. Coście uczynili mojemu Synowi?
Możemy zakładać, że takie było zamówienie rodziny, żeby rodzina została upamiętniona i właśnie tak równoważnie z postacią Chrystusa na obrazie?
Dosłownie. Członkowie rodziny, a dokładniej mówiąc dzieci Konrada i Anny, czyli Anna, Weronika, Apolonia i ich syn ukazany wyżej, który trzyma w rękach koronę cierniową, Tilman, są rzeczywiście przedstawieni niczym osoby równe, równoważne współczesnym postaciom, towarzyszom jeszcze życia Chrystusa, bo obok Marii widoczna jest postać Jana Ewangelisty, zawsze ukazywana w sztuce bez zarostu, o dłuższych włosach, ten najmłodszy, umiłowany uczeń Chrystusa, który właśnie jako jedna z niewielu postaci na tym obrazie patrzy ze współczuciem, skupieniem na postać Chrystusa. Jest dokładnie nad jego głową.
To jeszcze chciałam się zapytać o kolory.
Ja bym tutaj raczej wskazywał na pewne stonowanie barw, nawet wobec tego, co tu się rozgrywa, tego dramatu. Bowiem ani ta czerwień, jeśli porównamy z włoskim malarstwem, którego przykłady zresztą i w pierwszej sali naszej galerii możemy zobaczyć, nie jest tak intensywna, ani ta zieleń, na przykład w rękawach szaty Marii widoczna. Też ten błękit tła w górnej partii obrazu również nie jest tym błękitem uderzającym. Ale czerwień rękawów sukni Anny von Almpeck, żony Konrada von Günterode, już silniej jest zaznaczona. I te cenne tkaniny z motywami ornamentalnymi, więc bogactwo tkanin, strojów świadczą oczywiście o zamożności rodziny fundatorów obrazu, który, jak wszystko na to wskazuje, jest obrazem epitafijnym, który ma upamiętniać właśnie członków tej rodziny. A w obrazach epitafijnych, i to już w duchu reformacji malowanych, bo przecież wiemy, Lukas Cranach starszy to przecież malarz reformacji, zresztą bliski przyjaciel Martina Lutra, więc w tej konwencji epitafium ukazywano człowieka, który mocno wierzy, ale wie, że jakiekolwiek byłyby jego uczynki, bez wiary nie może zasłużyć na zbawienie. To jest ten warunek, że musi wierzyć w to, że Chrystus zmarł, poniósł tę straszną mękę na krzyżu za odkupienie jego win.
No jest coś w nim takiego na swój sposób niepokojącego, tylko że musimy, żeby go starać się, przynajmniej starać, zrozumieć, mieć świadomość, że to jest XVI wiek. To jest dzieło, które oczywiście wykorzystuje pewien, nazwijmy to, motyw biblijny, temat biblijny, ale tak naprawdę czemuż służy? Utrwaleniu, uczynieniu nieśmiertelnymi tych, którzy fundowali ten obraz, składali się na tą rodzinę. Dlaczego mówimy o XVI wieku? Renesans, odrodzenie. No właśnie dlatego, że ten element ludzki, tożsamości, indywiduum bierze nieraz górę nad wszystkimi innymi. Nas to dzisiaj jeszcze w jakiś sposób niepokoi, a niektórych wręcz oburza. Jak można tak dziwny sposób reagować na ukazanego, rzeczywiście z ogromnym wręcz weryzmem, zmarłego Chrystusa? Czy to nie on powinien być jakby głównym, najważniejszym, jakby rzucającym się w pierwszej kolejności elementem kompozycji? Nie? Czy to nie jemu powinien być dedykowany cały obraz? Tu okazuje się, że artysta ustawił inaczej hierarchię. To właśnie ci, którzy ufundowali ten obraz, którzy pragnęli również przejść do historii, stali się współobecni w wydarzeniu.
Jak długo trwały negocjacje? Bo rozmawialiśmy o tych negocjacjach i to są długofalowe procesy.
Tutaj uczciwie trzeba powiedzieć, że od wszczęcia jakby działań, starań, rzeczywiście w przeciągu niespełna 3 lat od złożenia wniosku do jego rozstrzygnięcia, a w efekcie powrotu obrazu. No, ale to trzeba powiedzieć uczciwie, to jest wyjątkowo krótki czas, dlatego że tego rodzaju działania potrafią trwać dekadami. Tu trzeba też jasno i bardzo dobitnie podkreślić ogromną otwartość, życzliwość, rodzaj swoistej empatii Szwedów. Oni postąpili, to już dzisiaj możemy mówić z perspektywy czasu, niekonwencjonalnie, na swój sposób nawet zaskoczyli nas, dlatego że proszę pamiętać, tego rodzaju działania przeprowadza się w skrajnej dyskrecji. No, wie pani, dopóki trwają negocjacje, ustalenia, dostarczane są wszystkie możliwe, a niezbędne dokumenty, zwłaszcza archiwalne, dokumentacje i tak dalej, nie ma prawa nawet ktokolwiek mówić, że coś się dzieje, czy co gorsza, coś się szczęśliwie zakończy. Nie. Szwedzi nas zaskoczyli dlatego, iż w trakcie tych negocjacji, a to chyba jest cecha skandynawskiego jakby sposobu działania, tej bardzo specyficznej transparentności. Otóż dyrekcja Muzeum Narodowego w Sztokholmie poddała jakby pod rozwagę, czy też pod dyskusję swoją planowaną decyzję przywrócenia tego obrazu do zbiorów wrocławskich. A zatem upubliczniła, zadając pytanie, co sądzą o tym Szwedzi, czyli opinia publiczna. Ku naszemu ogromnemu jakby zadowoleniu, nie ukrywam, te słowa zwrotne, ten feedback, że tak powiem, był jak najbardziej pozytywny. Społeczeństwo szwedzkie, bo była to dość zmasowana odpowiedź, uznała, że tak, że ten obraz rzeczywiście nie powinien się znajdować w naszych zbiorach, tu trafił trochę przypadkowo, tak naprawdę jego historia bardziej wiąże się właśnie z Wrocławiem. To sprawiło, że już o tym, że takie działania są prowadzone i również i polska opinia publiczna dowiedziała się tak naprawdę przed czasem, znacznie wcześniej. Tu decyzje musiały jeszcze mieć charakter polityczny, tu jeszcze musiało się wypowiedzieć szwedzkie ministerstwo i tak dalej, ale te wszystkie procedury przebiegły nad wyraz sprawnie. zwracam uwagę, dzisiaj jednym z fundamentalnych zadań, jakie stawiane jest muzealnictwu, to są też tak zwane badania proweniencyjne. Czyli my nie tylko się jakby cieszymy i radujemy z tej przyjemności obcowania z tymi dziełami, ale zadajemy sobie pytanie, bo ono jest ważne, zważywszy, co tu dużo mówisz, na tak burzliwą historię tego naszego fragmentu Europy, skąd te dzieła pochodzą, kto ich był właścicielem, albo nawet więcej, kto powinien być ich dzisiejszym właścicielem. Jak wiadomo, działy się, zwłaszcza w latach 40., w czasach wojny, rzeczy nieprawdopodobne, okrutne, po prostu nieludzkie. W pewnym momencie okazywało się, że te dzieła znajdują się w najróżniejszych kolekcjach, też często w zbiorach publicznych na całym świecie. Bo proszę pamiętać, to też bardzo symptomatyczne. My wszak docieramy do tych dzieł, które kiedyś znajdowały się we Wrocławiu, w Stanach Zjednoczonych, w Szwajcarii, we Włoszech, w Niemczech, w Rosji, no jak dzisiaj też wiemy, w Skandynawii czy w Szwecji. Czyli jednym słowem rozrzut jakby jest nieprawdopodobny.
Powiedział pan o tym, że się nie mówi i ja nie będę naciskać, chociaż oczywiście chciałabym to zrobić, ale zapytam tak enigmatycznie. Dużo w tej chwili jest rozmów prowadzonych i to zaawansowanych na temat przywracania Wrocławiowi dzieł.
No oczywiście, że na tak postawione pytanie mogę powiedzieć czy odpowiedzieć bardzo lakonicznie. Tak. Te działania trwają i one trwają po pierwsze, że od wielu, wielu lat są rzeczy zadawnione. No nie jest tajemnicą, że rzeczywiście trudno skomunikować się czy podjąć jakby ten dialog przez stronę, czy to z jednej strony rosyjską, czy też niemiecką. To są pewne próby, czy też działania, które trwają, ale jednocześnie i tu mogę chylić rąbka tajemnicy. W najbliższym już czasie, w perspektywie kilku miesięcy, przeżyjemy chwilę satysfakcji, bo kolejne dzieła sztuki przywrócone zostaną do zbiorów wrocławskich. A zatem ten proces trwa. On jest oczywiście, proszę pamiętać, mówiąc znowu trochę poetycko, jest swoistą grą na wielu, wielu fortepianach, na wielu instrumentach. To się dzieje równolegle. Niektóre działania zbliżają się i obyśmy nam się to udało do swojego szczęśliwego finału. Wiele jest takich, które są albo zawieszone, albo też, bo to też trzeba nazwać po imieniu, no, nie rokują jakby pozytywnych nadziei, ale to nie zwalnia nas od podejmowania tych działań, bardzo konsekwentnych, bo proszę pamiętać, tu też musimy uniknąć pewnego nieporozumienia. Nam się wydaje, że wielokrotnie, że no, to się odbywa na zasadzie swoistego gentleman agreements. No, my uważamy, że to jest nasze, bądźcie tak uprzejmi, czy nie moglibyście jakby się w jakiś sposób no, odnieść do naszej prośby i w efekcie jakby no, zwrócić nam tam nic podobnego. To, proszę mi wierzyć, powstają tomy dokumentacji, argumentów, które mają wszelki walor, byśmy powiedzieli nawet prawny. Nie? Tu nie ma sentymentów. Dlaczego? No bo oczywiście to, co dla nas, dla muzealników, historyków najważniejsze, wartość estetyczna. My mówimy och, ach, ale proszę pani, proszę pamiętać, że za każdym takim obrazem stoi, że tak powiem, rodzaj rachunku, który no, mamy z tym do czynienia chociażby, kiedy wypożyczamy, często jesteśmy zmuszeni ubezpieczać te dzieła sztuki. I to daje nam również pojęcie, jaką przeogromną wartością materialną dysponujemy. Także tu, jak to mówią Amerykanie, no mercy, tu nie ma litości, tu trzeba po prostu rzeczywiście operować faktami, dokumentami, dowodami. Im bogatszy jest ten materiał, bo to dzisiaj okazuje się jest wielokrotnie rozstrzygające, jeżeli posiadamy zdjęcia na przykład. Proszę pamiętać, artyści, kiedy powstał jakiś obraz ich, który cieszył się wielkim uznaniem, no przecież naiwni nie byli. Kopiowali, powtarzali, naśladowali. Mało tego, wtedy nie było tej oczywiście copyrightów i tych licencji na wyłączność. Również jego najbliżsi współpracownicy, naśladowcy, konkurenci to samo robili. Wypełniali rynek jakby tym, co się cieszyło wzięciem, zainteresowaniem, był na to zbyt. To jest kasus naszej pułapki na ptaki Bruegela, która była przez samych Bruegelów 64 znanych dzisiaj egzemplarzy. I to jest istotne, dlatego że kiedy my mówimy, że jesteśmy przekonani, nie? Że tenże obraz pochodzi z dawnej kolekcji, no to musimy dostarczyć takie dowody. Tutaj znowu fotografia, dokumentacja wizualna z faktami się nie dyskutuje. Oczywiście samo dzieło sztuki wielokrotnie dostarcza nam tych argumentów, o ile posiada stosowne znaki własnościowe, zwłaszcza sposób podpisu, sygnatury i tak dalej. Jest. Niemniej podkreślam, to jest żmudna praca i dzisiaj dzięki zwłaszcza profesjonalizmowi tych, którzy są w Ministerstwie Kultury, mówię tutaj o pracownikach Departamentu do Spraw Utraconych Dóbr Kultury, rzeczywiście te działania wielokrotnie kończą się sukcesem.
Wyniki starań można obejrzeć we Wrocławskim Muzeum Narodowym. Polecam również pozostałe podcasty z serii Kulturalnie Pytam o bogatych zasobach muzealnych. Wszystkie znajdują się na internetowej stronie Wrocławskiego Muzeum Narodowego. Joanna Mielewczyk.